Czytanie z Księgi Daniela. W pierwszym roku panowania króla babilońskiego Baltazara miał Daniel sen i zaniepokoiły go widziadła jego głowy na jego łożu. Następnie spisał on sen o następującej treści. Daniel więc powiedział: ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze. Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła. Ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwóch nogach, dając jej ludzkie serce. A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: podnieś się, pożeraj wiele mięsa. Potem patrzałem, a oto inna bestia, podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy. Jej to powierzono władzę. Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach. A oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury. Pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała 10 rogów. Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. Patrzałem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Z powodu gwaru wielkich słów, jakie wypowiadał róg, patrzałem, aż zabito bestię. Ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie. Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia co do czasu i godziny. Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto słowo Boże.
Czego dotyczy wizja Daniela opisana w 7 rozdziale? O tych czterech bestiach budzących grozę, bo nawet gorzej wyglądały, aniżeli zwierzęta dzikie, groźne. Otóż ten rozdział dotyczy miłości ojczyzny. Że miłość ojczyzny będzie w historii rodziny ludzkiej rodzić bestie. Państwa bestie. Które będą się nawzajem atakowały, pożerały. Że miłość ojczyzny sprawi, że te bestie będą gorsze od zwierząt, które walczą o pokarm, o swój teren. Bo człowiek jeszcze ma inteligencję i będzie wykorzystywał swoją inteligencję do tego, żeby się zbroić i niszczyć innych. W imię miłości ojczyzny. I cała historia, którą studiuje się na fakultetach, to jest właśnie studium bestii ludzkich. No ale my to wzniośle, na to wzniośle patrzymy. I Syn Człowieczy, który zainaugurował nowe królestwo, gdy przyjdzie na ten świat jako człowiek, Syn Boży, największe kłopoty będzie miał ze strony tych, którzy kochają Ojczyznę. Po dziś dzień. Bo i tak jak ja obserwuję od wielu lat, a tak się składa, że wtedy, kiedy Bóg przestawiał mnie z filozofii na duchowość biblijną, pracowałem w Gdańsku, w Rzeszczu i na terenie naszej parafii rodziła się Solidarność. Bo na terenie naszej parafii był to ten teren, na którym wszystko się urodziło. Port. Największe kłopoty. Po dziś dzień powiedziałem, ponieważ z powodu miłości ojczyzny ludzie tyle pasji, tyle sił psychicznych oddają, nawet wierzący, że Jezus schodzi na margines. Następuje marginalizacja dzieła Boga, człowieka, który przyszedł, żeby powiedzieć, nie tylko tę ojczyznę macie. Ta ojczyzna, w tej ojczyźnie jesteście zamiotowani przez ciało chwilowo. Ale wasza natura jest taka, jako ludzi, że jesteście ciałem, duszą i duchem. I przez duszę i ducha jesteście zameldowani w innej rzeczywistości, do której przyjdziecie przez śmierć. To po pierwsze chciałem wam powiedzieć, że tam pójdziesz, ubóstwiasz, przeżywasz fascynację tymi, którzy potrafią dla dobra ojczyzny innych deptać, tak jak te bestie się depczą nawzajem. Ale też Syn Boży, który przyszedł do ludzi, nie budzi takiego fascynacji i zachwytu z tym swoim dziełem. I jeżeli my mówimy, Duch Święty mówi o czterech bestiach, to ze względu na cztery Ewangelie, które zrodził Jezus Chrystus. I brak Ewangelii takiej pełnej do końca, a każda z nich kończy się tajemnicą krzyża i zmartwychwstania, gdzie właśnie Chrystus, mówiąc krzyżu, biorąc na siebie zło, dając nowe życie zmartwychwstanie, ja ci uświadamiam, że nie tylko już w pełni należysz do Ojczyzny Wiecznej, Syn Człowieczy cię w swoich ranach przeprowadzi tam, zaniesie do Ojca, ale też tutaj uobecniając w tobie miłość krzyża, mądrość i moc krzyża, jedynie cię uwolni od świata demonów i będzie zdolny inaczej przeżywać katastrofę smoleńską. Lustracja będzie niepotrzebna, bo już jesteśmy zlustrowani przez Ojca Niebieskiego. I nie poprawiaj go. Wara ci od tego. Syn Człowieczy przychodzi uświadomić, jako człowiek jesteś ciałem, duszą i duchem. I nie walcz o to, co jest chwilowe. Tutaj według ciała żyjesz na takiej krze, na oceanie życia. Taka kra. Ale ta kra się topi pod wpływem słońca. Coraz bardziej maleje i później bul. I dlaczego tak zwariowałeś? Bo masz puste serce. Twój duch nie jest zakotwiczony i Bóg Ojciec nie jest twoją ojczyzną wieczną. Ale już tutaj, teraz, na ziemi. I że bez to, co robi, to, co robią miłujące ojczyznę doczesną, to są Syzyfy. Realizują mit Syzyfa. Już miało być dobrze. Wymknęło się wszystko. Kamień poleciał do dołu. Zróbmy wybory następnego prezydenta, premiera, następny rząd. I już. I nic z tego, wszystko się posypa. I tak krótko. A diabeł mówi, no teraz to ci się uda. Cztery Ewangelie, cztery bestie. Brak czterech Ewangelii, zrozumienia, będzie rodził mentalność czterech bestii. I będziemy angażować się w politykę czterech bestii. Z kolei jak się otworzymy na dar Ojca w Synu Człowieczym, w Jezusie Chrystusie, zrozumiemy, że wszystko, co świat czyni, jest syzofową pracą, że jak solidarność zwycięży, wcale nie będzie lepiej, bo to wnętrze jest chore, jest też w mocy innego ducha. Dopiero kiedy przeżyjemy solidarność z tajemnicą krzyża, zmartwychwstania, kiedy w nas się spełni pragnienie Ojca, w nas założy Królestwo Wieczne już tutaj na ziemi, to poczujemy wolność i nie będziemy tak agresywni jak bestie. I świecznik nam powie, że tak długo, dopóki żyjemy na tym świecie, niestety braknie temu światu daru rozumu i męstwa, żeby otworzyć się najpierw na dzieło Jezusa Chrystusa. Miłość Ojczyzny dla Jezusa w Jego czasach, gdy przyszedł podjąć się swojej misji, była źródłem wielu przykrości. Nie tak dawno mówiliśmy o tym zgromadzeniu Huzy, który u siebie swoje majątku za Jordanem zgromadził. Elita tęskniących za Mesjaszem, ale oczywiście politycznym. I jeśli pod krzyżem była agresja straszna przeciw Jezusowi, jeżeli tak twardo walczyli Żydzi z Poncjuszem Piłatem, niby w obronie Cezara, żeby Cezar panował, to tylko dlatego, że Jezus zawiódł ich doczesne, chwilowe polityczne oczekiwania. Zawiódł. Jezus, inaugurując swoją publiczną działalność, ma zaszczyt spotkać się ze swoim przeciwnikiem, antychrystem, którym oznajmia: nie masz szans. W ich sercach nie zamieszka Trójca Święta. W ich sercach mieszka moja Trójca. Trzy pokusy. Daj im komfort dla ciała, daj im władzę nad światem, daj im sławę. I to jest miłość Ojczyzny po dziś dzień. Kto mi da to, co diabeł mówił Jezusowi? Ty nie masz szans. Zwróćcie uwagę na to, że ludzie zostali porównani do zwierząt drapieżnych. Ale te zwierzęta, lew, pantera, niedźwiedź, pantera, są takie dziwaczne, takie maszkary, monstra. To znaczy, że człowiek, jeśli w człowieku nie zamieszka Bóg, to on będzie taką maszkarą, jakiej Bóg nie stworzył nawet w świecie zwierząt. Z morza wyszły, to znaczy z ojczyzny szatana. Według Pisma Świętego w Apokalipsie narody stworzył Duch Święty, Bóg, narody. Narody są święte. Jest wiele różnych narodów. I te narody są od Boga. Ale państwa są dziełem ludzkim i bardzo często są narzędziem szatana. Państwa, trzeba rozróżnić. Narody od państw. I bardzo często państwa próbują zniszczyć, wynarodowić dane narody. I to jest grzech przeciwko Stwórcy. Narody są święte. I narody mają w sobie, jak mówi Apokalipsa, niepowtarzalną cechę. Jeden naród ma coś, czego nie ma inny naród. I w niebie narody będą razem z sobą, dany naród. Będzie razem z sobą. I będzie jak gdyby prezentował swoją kulturę, swoje dzieło, swoją inność. Prawdopodobnie będzie, chciałem powiedzieć, taki dyżur, nie, radość, że my dzisiaj wszystkim innym narodom przedstawimy, kim my jesteśmy, jakimi nas Bóg stworzył. Narody i państwa. Ostrożnie z zachwytem nad państwami. Słusznie się mówi, że Hitler jeden błąd popełnił, że przegrał wojnę. Gdyby nie przegrał wojny, Niemcy na każdym rogu ulicy by jego pomnik stawiali. I to nie są tylko Niemcy czy Rosjanie tacy, którzy Jeszcze dziś wielu się fascynuje Stalinem. Tylko każdy naród, jak się weźmie podręcznik do historii, jeżeli któryś z polskich królów, wodzów pochłania inne narody, to jest to. Taki wybitny. Nie mówimy, że był bestią. W ogóle z prawdziwą miłości ojczyzny mamy etykę Kalego. Jak Kalemu ukraść ktoś krowę, to niedobrze. Ale jak Kali ukraść krowę, zdobyć większy teren, oto bohater, pomnik, portrety i tak dalej. Czyli w Sejmie powinien być portret Kalego. Jak Kali ukradł krowę, jak Kalemu ukradł krowę. I tak wszystkie mowy, które są dzisiaj w Sejmie różnych partii politycznych, to są przemowy Kalego. Powiedział o mnie to i oczywiście to jest niedobre. Ale jak on coś u innych powie niedobrego, to Kali powiedział: taka obłuda. I pozwólcie, że zakończę na ten temat, na temat rozdziału 7 z Księgi Daniela, że tylko Jezus Chrystus nam przywróci zdolność do miłości ojczyzny, ale miłość ojczyzny to najpierw ojczyzna we mnie odbudowana. Bóg Ojciec musi we mnie zamieszkać. Syn Boży, Duch Święty, 5 Królestwo Boże. I wtedy ja żyję tutaj i tam. I ci, którzy teraz tam żyją, żyją jeszcze tutaj, bo oni się stawiają za nami, przez świętych obcowanie. Otóż tak się złożyło, że w życiu byłem w swojej młodości, byłem szkolony na Syberii do miłości ojczyzny. Jedną scenkę wam opowiem. Jeszcze jak byliśmy w tajdze, w takich tak zwanych kułackich barakach, jako jeńcy polityczni, usłyszałem kiedyś z rozmów mężczyzn, że Polska to jest tam na wschodzie, gdzie słońce zachodzi. Jak ja to usłyszałem, to wyobraźcie sobie, mama żadnego wieczoru mi nie uświadczyła. Woła: Mietek, 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 bo trzeba coś zrobić, a Mietka nie było. Mietek siedział w tajce i patrzył w słońce, jak słońce zachodzi, i był w Polsce. Na Syberii był, a był w Polsce przez słońce. I kontemplował. Tam z krewnymi rozmawiał, z najstarszym bratem, którego nie było w domu, gdy nas wywożono na Syberię. Dopiero jak słońce zaszło, Mietek wracał na Syberię. Z Polski do Syberii. A jak usnął, to od razu był w Polsce. Od razu było przyjęcie, krewni, cieszyli się. A później jak się obudził, tak otworzyć, czy to jest w Polsce, czy jeszcze na Syberii. W Polsce otwierałem jedno oko, o, prawa na suficie, na Syberii. No jakoś postarałem się psychicznie zebrać, no i wstawać. Ale zdarzyło się, że jak wam kiedyś mówiłem, gdy NKWD już nas, że tak powiem, w ciągu pół godziny zgarnęli, ojciec nam wszystkim czapki z głowy zdjął, uklęknęliśmy i odmówili pod Twoją obronę przed obrazem Matki Bożej. I chyba w życiu wtedy naprawdę się modliłem. Miałem 6 lat. I wszyscy płakaliśmy i modliliśmy się. I to sobie Matka Boża zapamiętała. W maju się skończyła wojna, a my w początkach października już docieraliśmy do Polski. Jedna, jedyna, pierwsza rodzina z tysięcy rodzin na Syberii. Ponieważ paszporty przyszły. Tylko dla nas. Nie będę wam opowiadał, dlaczego dzięki nim. Oczywiście Matka Najświętsza przyjęła modlitwę. I przebijaliśmy się. Też to wszystko było bardzo interesujące. Dotarliśmy do Brześcia, a więc na granicę Bugu, gdzie po jednej stronie jest Brześć, który należał wtedy jeszcze do Rosji, a druga część należała do Polski i trzeba było się przeprawić z jednej strony na drugą, ponieważ sam ambasador w Moskwie wykupił nam bilety do Brześcia, do końca, bo tylko do Brześcia szedł pociąg. Tam nas wysadzili i koczowaliśmy jakieś kilka dni w Brześciu. Nie mogliśmy się dostać. Aż wreszcie ojciec naczają rosyjski transport żołnierzami, którzy jechali do Niemiec na zmianę warty być może. No i oficerom tak pokazał, że ma za dużo jedną butelkę wódki. Tak z kieszeni pokazał. Zainteresowali się ojcem, a może tą butelką, i mówi: mam tu rodzinę, wracam z Syberii, proszę bardzo paszporty, ale nie mam jak się przedostać na stronę polską. Dam to, co mam w kieszeni, jeżeli wy tam coś mnie nas wtrynicie gdzieś, w jakiś ułow, w jakiś róg. Ładno, poszli. Wszedł do wagonu, proszę, to ułow uwolnić, tu Simia wraca do Polski. No i dali nam ten ugon, przyceliliśmy. Oczywiście im się pogorszyły warunki, bo ciaśnie, bo, a w ogóle ich było tam na nabitych, ciasno było. No i pociąg ruszył w kierunku Brześcia po stronie Polski i wtedy się koncert zaczął. Jakiś taki wśród tych szczeniaków młody żołnierzy rosyjski był starszy, taki może między 40 a 50 lat. Ale z tego, co zaczął mówić, to okazało się, że był wredny. Ja nie widziałem szatana. Nie widziałem jego chłopie szatana. No i zaczął niewinnie z ojcem pytać, ojca pytać, skąd jedzie stamtąd. Tego. A później powiedział, a po co wy wracacie do Polski? Przecież Polski już nie tu. Polski już nie ma. Tam, gdzie żołnierz rosyjski, radziecki stanął, tam jest koniec Rosji. Polski już nie tu. Boże. Rozumiem, co to znaczy, że można sztylet wbić w serce. Ja, który robiłem te czuwania wieczorne, żeby być w Polsce. I każdej nocy byłem w Polsce. I teraz się okazuje, że Polski nie ma. Polski nie, to tam jest Związek Radziecki. Oczywiście wszyscy tak samo przeżyli. Ojciec strasznie to przeżył. A mama, że tak powiem, najbardziej rozumem panowała nad całą sytuacją. I mówiła do ojca, czy chwyciła go za rękę, spokój. Spokój. Spokój, powtarzała. Nic nie mów, spokój. Bo ojciec był gotów ruszyć z nim walkę stoczyć. Na pewno by zwyciężył. Wszystkich by ich powyrzucał z wagonu. Był bardzo krzepki mężczyzna. Trzymała go za rękę i mówiła spokój. A on dał koncert kpiny z Polaków naiwnych, że wracają do ojczyzny. A ci inni chłopcy po prostu rechotali. To trwało może 20 minut. Ale w pewnym momencie minęliśmy most, dojechaliśmy do jakiejś stacji po stronie polskiej i pociąg stanął. I teraz rozpoczęła się szansa na nasz rewanż. Okazuje się, że Polacy wiedzieli, że Rosjanie, wojsko rosyjskie jadąc, miało ruble, które otrzymywało jako żołd, tylko tam nie było na co wydać, bo potworny but. Drzwi zostały otwarte, bo to były takie wagony bydlęce i pełno morze Polaków. Każdy narącz, kiełbas, chleba i łódki też. To ci żołnierze wyskakiwali i żeby dla nich wszystkie starczyło, to nie targował się, tylko cały taki plik rubli wkładał do ręki, wyrywał mu ten chleb, kiełbasę i dźwigał do wagonu. Szczęśliwy, że zdobył on, bo może już dla wszystkich nie starczy. Okazuje się, że starczyło dla wszystkich, bo tyle Polaków było i wiedzieli, że taki majątek w ciągu jednego dnia zrobią, że hej. A ojciec już promieniował i w pewnym momencie zwraca się do nas i mówi do swoich synów, patrzcie, bydło, bydło. Miał taką frajdę. Sam nie wyszedł, że to pierwszy chleb polski, coś można by zjeść polskiego. I oczywiście z rozmysłem ten pociąg tak stał długo, żeby wszystko było wykupione, każdy mógł kupić. Przyszli, posiadali i zaczęli jeść. Ale każdy dokładnie miał narącz wszystkiego. I wyobraźcie sobie, co się zaczęło dziać, jak oni nieprzyzwyczajeni do pokarmu, po prostu prawie do wieczora jedli. Każdy z nich jadł, bo tyle nabrali. Kiedy on już rozsiedli się, jest taka cisza, milczenie, z ich strony jest takie zakłopotanie, bo to kpili sobie z Polski, z Polaków, a teraz pierwszy raz chyba w swoim życiu do sytości mogli się najeść. Moja mama powiedziała do ojca: słuchaj, ale idź, jeżeli ktoś jeszcze będzie miał chleb i kiełbasę, to kup dla dzieci, bo to będzie pierwszy ich posiłek w Polsce. No i w czasie podróży też było ciemno. No więc ojciec wstał, wyszedł i kupił, ale niewiele. Prawdopodobnie mógł więcej kupić. Taki kawałeczek chleba i maleńki kawałeczek kiełbasy. Wrócił, pokrajał ten chlebek na takie małe kawałeczki i plasterek kiełbasy na ten plasterek chleba i nam dał, jak komu nieśle. Rosjanie to obserwowali. Myśmy to z rąk ojca wzięli, zjedli i koniec. Czysto symboliczna komunia z Polską. Ale po pewnym czasie każdy przystanek pociągu gdzieś na stacji sprawiał, że pod pociągiem na stację i spuszczali portki i zostawiali, wyobrażam sobie, niesamowite spustoszenie, bo tyle chłopa. A później zaczęli jęczeć. A myśmy, chłopcy oczywiście, zaczęli się śmiać. Tak patrzyli, tak się śmiali. Nikt na nas nikt nie patrzył ironicznie. Pospuszczone oczy mieli jak nowicjusze grzeczni, a my byliśmy bezczelni. Żadnej pokory w nas nie ma. I ojciec wtedy triumfująco tak gestem ręki pokazywał ich. A to było też nieładnie, no ale co zrobić? Bardzo ludzkie. Miłość ojczyzny. Ja to opowiedziałem po to, żeby powiedzieć, że w ich przekonaniu oni, którzy podbijali inne narody Europy, to była miłość ojczyzny. Miłość Rosji. Swojej Rosji ojczyzny. Miłość. A byli bestiami. I dlatego Jezus mówi: nie będę wam dawał walczyć o jakieś niepodległości. Msze święte za ojczyznę są nieporozumieniem. Oczywiście Bóg dopuścił. Bóg dopuścił to. Ja nie byłem ani razu. Bo wiedziałem dokładnie według Pisma Świętego, co będzie, jak Solidarność zwycięży. Że znowu trzeba robić msze święte za ojczyznę i Solidarność gromadzić. I mówić to samo. To wiedziałem już z Pisma Świętego. Że tak długo, dopóki krzyż Chrystusa to przymierze nie zamieszka w ludzkim czereku, umyśle i sercu, to będziemy mieli bestie z dawnej Solidarności. Bestie polityczne. Mit Syzyfa. Etykę Kalego. Ból Jezusa Chrystusa polega na tym, że mamy kapłanów bogojczyźnianych, którzy uważają, że dumni są z tego, że oni kochają ojczyznę. Jeżeli kochasz ojczyznę, to wolni ludzkie wnętrza z bałwochwalstwa ojczyzny i wnieść w jego wnętrze ojczyznę wieczną, Ojca, czego sobie i wam życzę. Amen. Przetworzyłem o te relacje, ale ona tutaj bardzo siedzi.
Chwalcie na wieki Najwyższego Pana. Błogosławcie Pana dni i noce. Chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Błogosławcie Pana światło i ciemność. Błogosławcie Pana błyskawice i chmury. Niech ziemia błogosławi Pana. Niech Go chwali i wywyższa na wieki. Błogosławcie Pana góry i pagórki. Błogosławcie Pana wszystkie rośliny ziemi. Czytanie z Księgi Daniela, rozdział 8, wersety od 1 do 14. W trzecim roku panowania króla Baltazara miałem widzenie, ja Daniel, po tym, co ujrzałem poprzednio. Gdy patrzałem podczas widzenia, zobaczyłem siebie w Suzie, w warowni, która leży w kraju Elam. Patrzałem w widzeniu i znalazłem się nad rzeką Ulaj. Podniosłem oczy i spojrzałem, A oto jeden baran stał nad rzeką. Miał on dwa rogi, obydwa wysokie, jeden wyższy niż drugi, a wyższy wyrósł później. Ujrzałem barana, bodącego rogami ku zachodowi, północy i południu. Żadne ze zwierząt nie mógł mu sprostać, ani nikt nie mógł uwolnić się z jego mocy. On zaś czynił, co chciał i stawał się wielki. Ja zaś patrzałem uważnie i oto od zachodu szedł kozioł po całej powierzchni ziemi, nie dotykając jej. Kozioł ten miał okazały róg między oczami. Podszedł on aż do barana o dwóch rogach, którego widziałem stojąc nad rzeką, i rzucił się na niego z całą swą złością. Zobaczyłem, jak on, zbliżywszy się do barana, rozłościł się na niego i uderzył barana i złamał oba jego rogi. Baran nie miał siły, by mu stawić czoła. Powalił więc on go na ziemię i podeptał nogami, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z jego mocy. Kozioł urósł niezmiernie, ale gdy był w pełni sił, wielki róg uległ złamaniu, a na jego miejscu wyrosły cztery inne ku czterem stronom świata. Z jednego z nich wyrósł inny, mały róg i wzrastał nadmiernie ku południowi, ku wschodowi i ku wspaniałemu krajowi. Wzniósł się on aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał je. Wielkością dosięgał on niemal władcy wojska, odjął mu wieczną ofiarę, obalił miejsce jego przybytku i jego wojsko. Jako codzienną ofiarę składał występek i prawdę rzucił na ziemię. Działał zaś skutecznie. I usłyszałem, że gdy jeden ze świętych mówił, a drugi święty zapytał tego, który mówił, jak długo potrwa widzenie, wieczna ofiara, zgubna nieprawość, przybytek i podeptane zastępy. On zaś powiedział do niego: jeszcze przez 2300 wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa. Oto słowo Boże.
Do końca, do rozdziału 10, bo tam się dopiero katecheza kończy, ale tutaj oszczędzamy czas. Natomiast ja jedynie podpowiadam, co się za tym wszystkim kryje. Tym razem za tą wizją barana i kozła kryje się tajemnica niezbawionego człowieka. Dlaczego człowiek źle kocha własną ojczyznę? Bo człowiek jest niezbawiony. Baran jest symbolem głupoty, kozioł rozpusty w Piśmie Świętym. Zwierzęta, w tym wypadku baran i kozioł, nie kierują się rozumem, bo rozumu nie mają. Jeżeli człowiek nie kieruje się rozumem, to bardziej przypomina zwierzę, aniżeli człowieka. Zadaniem rozumu jest panować nad światem emocji. Historycznie rzecz biorąc, tutaj przez proroka Daniela pod pojęciem barana kryje się Cyrus i jego następcy. Cyrus był względnie tolerancyjny. Podbijał inne narody, ale zostawiał im religię, kulturę, cywilizację. Ale jednak podbijał narody. Kozioł, to jest pod pojęciem kozła, kryje się Aleksander Wielki, który pokonał później państwo perskie. Zatriumfował. Aleksander Wielki. Grecy, w tym i Aleksander Wielki, słynęli z rozpusty. Mówi się, że był homoseksualistą. I na przykładzie tych dwóch wielkich polityków Bóg daje nam katechezę, że co innego jest mieć rozum, a co innego posługiwać się rozumem. To są dwie różne rzeczy. Mamy ręce, ale jakich używamy, to są dwie różne rzeczy. Można rękoma być wielkim dobrodziejem, a można być wielkim mordercą. Bodajże Van Gogh powiedział, gdy śpi rozum, budzą się potwory. Jeżeli w w rozumie człowieka nie zamieszka mądrość Boża, Bóg, to człowiek będzie wyjątkowym potworem. Jak wiecie, że w szóstym dniu Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i niewiastę. Ale w szóstym dniu jest powiedziane, Bóg stworzył człowieka i zwierzęta. Jeżeli człowiek nie będzie posługiwał się darem rozumu, to mimo woli będzie wyjątkowym zwierzęciem. Tak jest przesłanie. Ponieważ ten świecznik na początku Pisma Świętego mówi o drugim stworzeniu w oparciu o schemat świecznika. Rozum ma się przeciwstawić emocjom, pysze, egoizmowi. Nawiązuje tutaj autor do obietnicy danej Jeremiaszowi w związku z niewolą babilońską. Też Izraelowi zabrakło daru rozumu. Wszedł w prostytucję sakralną, stał się kozłem i otrzymał czas na nawrócenie. Skoro uważacie, że bogowie pogańscy są lepsi, no to idźcie i wam w niewoli babilońskiej oddawajcie cześć. To ja was zostawiam waszej mądrości. I istota katechezy jest w tej modlitwie Daniela, który przypomniał sobie tę obietnicę Jeremiasza, daną przez Jeremiasza, przez Boga, i prosił o zrozumienie. I w tej modlitwie jest katecheza po dziś dzień aktualna. W czasie modlitwy Daniel mówi, w Babilonie, krainie przemocy i rozpusty, jesteśmy z własnej winy. Ten świat taki, jaki jest z naszej winy. Ponieważ Izrael znalazł się w niewoli babilońskiej z powodu nie wrogów zewnętrznych, tylko najpierw zaistniał wróg wewnętrzny. Brak daru rozumu. Głupota. W stosunku do przymierza. Zlekceważenie przymierza, a poprzez przymierze Bóg uczył mądrości. Wlewa w ludzki rozum, w ludzką wolę swoje światło. I cały ten rozdział 8 i 9 będzie nam mówił o jednym. My jesteśmy ciągle nastawieni na wrogów zewnętrznych. O! Skrzywdzili nas. A Bóg w tym fragmencie Księgi Daniela mówi, owszem, są wrogowie zewnętrzni, ale dlatego, że w tobie był niepokonany wróg wewnętrzny, zło wewnętrzne. Bóg cię wydał w moc tego zła. Pokonaj w sobie głupotę. Zacznij żyć przymierzem, w przymierzu i dla przymierza, a wtedy Bóg cię uwolni. I te liczby, jakie są tutaj podawane, 70 tygodni, to są liczby, które symbolicznie mówią, po pierwsze, że wszystko, co się dzieje w historii człowieka, dzieje się z matematyczną prawidłowością, że w tym jest matematyka. Mianowicie, że będziecie uwolnieni z niewoli babilońskiej w momencie, kiedy odkryjecie swoją głupotę, rezygnację z przymierza, a w przymierzu z Bożego rozumu, z Bożej mądrości. I przeżyjecie niezbędność pełni zbawienia w Jezusie Chrystusie. A to zbawienie się zaczęło w liczbie 10 razy 7, 70, 7 to Jezus, który daje 7 sakramentów, 7 darów Ducha Świętego. I znowu 7 w epoce Ducha Świętego Maryjnej. Duch Święty w sposób szczególny rozbuduje swoją obecność w darach Ducha Świętego. Czyli wyprowadzenie z niewoli babilońskiej przychodzi w tym momencie, kiedy ludzie zrozumieli, jak bardzo są, gdzie jest wróg, że wróg był w nich i że trzeba wrócić do rozumu, a mądry jest tylko Bóg i daje się nam w przymierze. I jeżeli jest Jezus obiecany, to Jezus przychodzi na ten świat do ludzi, żeby nas nauczyć rozumu. No jak to nas nauczyć rozumu? Kiedy my uważamy, że wszystkie dary, które Bóg dał ludziom, nie są dobrze rozdawane. Uroda, inteligencja, zdrowie i tak dalej. Czujemy, że ten Pan Bóg tak niesprawiedliwie porozdawał te dary. Ale gdy chodzi o rozum, to wszyscy są zadowoleni. Wszyscy są zadowoleni. Tutaj nie było żadnych niedopatrzeń ze strony Boga. Potrzeba wam rozumu, który się przeciwstawi temu, co chce wola. A wola chce wszystkiego, tylko nie tego, co Bóg daje w przymierzu. Chodzi o odkrycie wroga wewnętrznego i to będzie, to jest tematem wiadącym pierwszej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Wróg wewnętrzny niszczy Kościół. Izraela nie zniszczyli Rzymianie, tylko wróg wewnętrzny. Nie uwierzyli Jezusowi. Wróg wewnętrzny. Ich postawa pomocnicza. I nie walcz, przestańcie walczyć z sobą. Jezus przychodzi nauczyć nas walki z sobą samym. Z samymi sobą. Mamy walczyć z wrogiem wewnętrznym, z brakiem daru Ducha Świętego, brakiem Boga, brakiem miłości z krzyża, z sobą, z tym wrogiem wewnętrznym. Bo później, walcząc, mając do czynienia z ludźmi niezbawionymi, będziemy zbawiać. Walka nasza z braćmi, siostrami obok nas, to już będzie ich zbawianie. Bo w nas już zamieszka i Ojciec, i Syn, i Duch Święty, ten, który nas zbawił. Czy walka polega ostatecznie na zbawianiu innych? Każda inna walka jest szatańska. I jak wiecie, Mateusz, dając nam katechezę o darze rozumu, porównał rozum do sieci rzuconej w morze. Chaosu. Czyli rozum jest w sieciach, w Piśmie Świętym. Chcemy być rozumni, wyjdzie z zwierzętości, dajmy się złowić siecią Ksiąg Świętych. To egoizm i pycha wyjada w nas rozum. To rozum sprawia, że człowiek jest podobny do Boga. Ale rozum ma, człowiek ma rozum ograniczony. Dlatego jednym z darów jest dar rozumu. Praktycznie Bóg w nas. Pismo Święte źródłem tego daru. To byłoby na dziś wszystko. Jak widzicie, że jak skończymy tego Daniela, skończymy jutro, należałoby tak sobie po kolei brać i takie sobie ciche, wewnętrzne, domowe rekolekcje zrobić i popytać siebie, bo nie to daje życie człowiekowi, co się je, tylko to, co się trawi. Czego sobie i wam życzę. Amen. Na razie zjadamy. A trawienie to już wam zostawiam.